Witam serdecznie. To jest odcinek numer 300.
To jest trochę szalone, nie? 300 tygodni, Wojtek.
Nie wiem, to
jest... 300 tygodni. W sensie, to jest rzecz, która trwa w moim życiu najdłużej, poza tym, że żyję.
To chyba jest najlepsze podsumowanie. Nie, ale absolutnie zgadzam się z tym, że to jest najdłużej robiona przeze mnie rzecz w internecie. No może poza byciem na Twitterze, no bo na Twitterze jestem trochę dłużej, ale generalnie...
Ale, jeżeli chodzi o content takie, creation,
tak,
Wojtek.
Content creation, to absolutnie podcast jest najdłuższą rzeczą i nadal mi się nie zrudziło, więc super.
Nie, mi też. No to jest, jak się człowiek dobrze bawi, to czas szybko leci, nie? I tak minęło 5,5 roku.
No, zleciało rzeczywiście. Ale to nic by się z tego nie wydarzyło, gdyby nie to, że ktoś nas słucha jednak, nie?
I płaci.
I to prawda, chociaż to dopiero od nowego roku. Tak. Ale faktycznie tak. To też daje nam taki troszkę więcej swobody, takiego myślenia o podcaście trochę inaczej.
Już nie musimy myśleć o tym, że nie mamy reklamodawców. Może nie chcą się tego robić. Teraz nie musimy nawet tego robić, bo dostajemy poważne pieniądze. Poważne
Zgadza
pieniądze
się.
I w ogóle. Tak. Ja się przygotowałem, to nie jest tak, że się nie przygotowałem.
Nie, my mamy dzisiaj, naprawdę mamy dobre tematy. Ja na przykład mam temat, który jest bardzo takim tętnem pulsu, ponieważ to jest historia story time, która się rozegrała przez ostatnie 3 dni albo 4 dni, ale jest zabawna, bo pamiętasz przy ostatnim nagraniu, co się wydarzyło, a to nagranie wcale nie było tak dawno, żebyście wiedzieli, my nagrywamy troszeczkę szybciej ten drugi podcast, no bo nie.
Może ja się mogę się wytłumaczyć.
Teraz się wytłumacz, oczywiście.
Bo ja, dziś jest czwartek.
Dokładnie.
Ponieważ jutro jest piątek.
Zgadza się.
Tak to działa w kalendarzu. I ja już jutro jadę do Polski i przez cały tydzień będę sobie w Polandii dobrze się bawił i dużo jadł i prawdopodobnie spędzał bardzo miniutki czas. I stwierdziliśmy razem z Wojtkiem, że zrobimy to tak, żeby po prostu mieć tydzień wolnego na święta i odpocząć sobie. A kolejny odcinek już będzie w nowym roku, z tego co pamiętam. Będziemy celować w środę, żeby po prostu rozpocząć nim. Jakby 301 odcinkiem będziemy rozpoczynać rok 2020.
Też myślę, że to jest...
Natomiast tak jak Wojtek mówi, dziś jest, nagrywamy trochę wcześniej, więc bardzo niedawno się to wydarzyło, bo my nagrywaliśmy odcinek w poniedziałek.
No, a dzisiaj jest czwartek. Minęły 4 dni. Już wiesz, się stęskniłem za tobą, ale na szczęście możemy pogadać.
That's the spirit, Wojtek. No.
I przypomnę, że przy ostatnim odcinku, dokładnie w trakcie odcinka, zalałem sobie klawiaturę herbatą. I jakby to wcale nie było, że to teatrzyk, tutaj coś się dzieje, tylko faktycznie to się wydarzyło, szczególnie, że pod koniec...
Ej, choć udasz, że wylewasz herbatę i dostanę klawiaturę albo coś.
No, no ale rzeczywiście się zalała i pod koniec odcinka miałem takie, wiesz, jak w macOSie naciskasz przycisk, który nic nie robi w danej aplikacji, czy po prostu wyskakuje jakiś błąd, no to jest taki charakterystyczny, czy taki ting, no to ja pod koniec nagrywania zeszłego odcinka miałem takie czyli nagle moja klawiatura naciskała po prostu wszystkie przyciski jednocześnie, bo coś tam się było jakieś spięcie, no wiesz jak to jest, jak się rozleje coś na klawiaturę. Nieprzyjemna sprawa. Dobrze, że to jest tylko klawiatura, no bo cały czas nagrywam na Macu Pro, do którego klawiatura jest zewnętrzna. No ale był to problem, który trzeba dość szybko rozwiązać. Oczywiście montaż tego odcinka szczęśliwie poszedł całkiem szybko, bo podpiąłem sobie klawiaturę jakąś na kabelku, którą mam taką... Ja ją w ogóle kupiłem, wiesz, po co? Żeby podpiąć ją do Raspberry Pi. Jak kiedyś kupiłem, no to wiedząc, że potrzebuję jakiejś klawiatury, którą mogę podpiąć takiej standardowej, najprostszej, nie? Ale no muszę jakoś to Raspberry Pi skonfigurować. Więc faktycznie wtedy kupiłem klawiaturę i myszkę za jakieś naprawdę grosze, typu, wiesz, 15 zł czy coś. Cały zestaw w ogóle, więc na szczęście taką mam. Cały czas backupowo jest przygotowana. Jakby coś się wysypało, to zawsze mogę ją podpiąć. No i podpiąłem ją do kompa. Ale no i tego samego dnia jeszcze, już chyba po puszczeniu odcinka, na Twitterze zapytałem, jak tam Logitech takowe świry, bo ja cały czas sobie troszeczkę tak zęby ostrzyłem na klawiaturę Logitecha bezprzewodową do Maca. Właśnie wpadła mi w oko i to już kilka lat temu, bo ona wyszła w 2017, więc to już, wiesz, trochę czasu minęło, ale Logitech Craft ona się nazywa i ona wyróżnia się od innych bezprzewodowych tym, że ma takie kółeczko z lewej strony. Takie kółeczko, no jak rolka w myszce, tylko że po prostu pozioma. I ona jakby jest reklamowana jako taki dodatkowy input, dzięki któremu możesz sobie, wiesz, rozszerzyć możliwości samej klawiatury, ale ułatwić pracę z określonymi aplikacjami. Na przykład możesz to skonfigurować w taki sposób, że jeżeli pracujesz w Photoshopie, to tym kółkiem na klawiaturze możesz po prostu powiększać i pomniejszać wielkość pędzla, na przykład. Nie? I chciałbym, żeby to pracowało też, żeby to działało też w realnym życiu, ale niestety nie, sprawdzałem. A na przykład w premierce...
Jesteśmy dorośli,
oczywiście. Nie no, 300 odcinek, to wiesz, to już naprawdę dorośliśmy do maksa. W każdym razie w premierce na przykład można teoretycznie tą gałką można przesuwać timeline z lewej na prawo, nie? Że jakby taki scroll poziomy zrobić. No i rzeczywiście rozpocząłem taką dyskusję na Twitterze. Oznaczyłem oczywiście Ewelinę, która zajmowała się przez długi czas Logitechem, jeżeli chodzi o sprzęt i w ogóle promocję go, bo pracowała w agencji, która się zajmuje tą marką. I mówię, czy ktoś w ogóle korzystał z tego Crafta, nie? No bo chciałbym przetestować. I naprawdę, no po prostu chciałem sprawdzić, czy to kółeczko się przydaje faktycznie, bo Logitech też ma inny model klawiatury, który nie ma tego kółeczka i jest dość dużo tańszy, nie? Więc jakby to, po co dopłacać za coś, czego nie będę używał. I Ewelina napisała, że no to jeszcze jutro sprawdzi w pracy, czy mają rzeczywiście model do przetestowania i da znać. No i czekałem następny dzień. Okazało się, że jednak akurat Crafta nie ma w ogóle. Nawet MX Keys nie ma, czyli tej jakby drugiej wersji bez kółeczka. Więc ja mówię, dobra, nie ma problemu. Idę do sklepu, sprawdzę sobie ją na żywo i poszedłem do Złotych Tarasów, do MediaMarktu, bo tam chyba jest MediaMarkt. No i mówię, dobra, no zobaczymy, będzie czy nie będzie, bo to też takie, wiesz, ryzyko w sumie, no bo to jest bardzo konkretny model klawiatury, to nigdy nie masz pewności, że akurat będzie, ale był, jak się okazało. I no poklikałem sobie w przyciski i no kurczę, wyszedłem z klawiaturą, nie? No bo naprawdę jest bardzo przyjemna w dotyku. Przede wszystkim jest cichutka. Ja lubię ten dźwięk, on jest troszeczkę taki niższy niż klawiatury Macowe, te Apple'owe normalne, bo one taki mają dość wysoki taki cik, 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 a ta jest taka tuk, 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 tuk. Wiem, że tego się prawdopodobnie nie słyszycie tej różnicy, jak ja to robię mordą, ale naprawdę jakbyś poszedł do sklepu i to byś wiedział, o co mi chodzi. No po prostu Apple'owe mają wyższą częstotliwość tego dźwięku i on jest mniej przyjemny dla ucha, a ten jest jakiś taki przyjemny. A najprzyjemniejsza jest klawiatura do iPada, tak by the way. Ta oficjalna Folio. Bo jest no po prostu prawie że bezgłośna. Jest taki wręcz... No...
Takie...
Dokładnie, ty bardzo dobrze to robisz. No więc wyszedłem z klawiatury.
Jezus Maria, no dobra, ale to jest w ogóle, jeśli chodzi o audio, jesteśmy w to najlepsi.
No
nie?
Oczywiście, że tak, no jak najbardziej. No i wyszedłem z klawiaturą i jeszcze tego samego dnia Ewelina napisała i wcale nie wiedziała o tym, że ja wyszedłem z klawiaturą ze sklepu. Napisała, że no to daj znać, to wyślemy ci niespodziankę od nas, nie? Mówię, okej, no spoko, bo gdzieś w dyskusji jakby tej na Twitterze przewijało się info, że no, że tam oczywiście ten Kraft albo MX Keys jak najbardziej, ale on jeszcze lepiej działa we współpracy z MX Masterem i ja pisałem, że ja mam MX Master jedynkę. Co prawda korzystam z niej w pracy, w sensie w Altenbergu, a w domu miałem zawsze tą na kabelek. Zresztą kiedyś o niej rozmawialiśmy, to jest taka jedna...
Kupiliśmy, jak mieliśmy być gamerami,
Wojtek, tak,
nie?
To był ten SteelSeries.
Ja dalej mam tą swoją.
SteelSeries, tam
ja,
Razer.
Ja mam Logitecha właśnie. I no. On jest dalej dobry i dalej działa, dalej z niego korzystamy i to jest najlepsza myszka, z jakiej korzystamy.
Oczywiście, że tak. Tylko, że jakby jej jedynym minusem jest a, trochę mało przycisków takich, powiedzmy, profesjonalnych i jest na kablu, no wiadomo. No, dla jednych to jest oczywiście plus, dla innych minus, ale generalnie no taka jest. No i rzeczywiście rozpakowałem wczoraj tego Logitecha i okazało się, że w pudełeczku jest MX Master trójeczka, więc przeskoczyłem jakby o dwie generacje. I co jest bardzo ciekawe, ona wcale tak dużo się nie różni od jedynki. To jest naprawdę zaskakujące, bo naprawdę MX Master 1 był i jest jedną z najlepszych myszek, jakie w ogóle używałem ever. Przede wszystkim właśnie na Macu. I teraz jej jedną z największych zalet jest ten przycisk taki pod kciukiem, bo jakby to jest chyba pierwsza myszka, który taki ma i to nie jest przycisk jakby z boku myszki, tylko ten przycisk się wciska kciukiem w dół, tak jakbyś, wiesz, dociskał tą myszkę do biurka. I to jest w defaultowych ustawieniach i ja akurat korzystam z tych właśnie. To jest przycisk, który jest takim przyciskiem modyfikującym do obsługi macOS. Czyli jak ja przycisnę ten przycisk i ruszę myszką w jakąś ze stron, to na przykład mam to tak skonfigurowane, że jeżeli przesuwam w prawo albo w lewo, to zmieniam sobie pulpity. Nie? Czyli jeżeli mam na przykład na jednym pulpicie otwarte dwie aplikacje, na innym pulpicie jedną aplikację na full screenie, no a na trzecim tam te luźne okna, tak jak zwykle, no to mogę między nimi przeskakiwać właśnie przyciskając przycisk na myszce i suwając ją lewo-prawo, nie? Więc to jest jedna z super rzeczy i to naprawdę na Macu bardzo się przydaje. Roleczka jeszcze jest pod kciukiem też druga i ona pomaga na przykład dla mnie w TweetDecku na przykład jest super, bo ona służy do scrollu poziomego, nie? Więc jakby jak chce się przesunąć o i kilka kolumn w TweetDecku, no to po prostu ruszam paluchem do góry i spokojnie mogę się przesunąć. I normalnie, teoretycznie też można to uzyskać po prostu przyciskając chyba Command albo Control na klawiaturze i po prostu scrollując myszką, bo wtedy zmienia jakby kierunek tego scrollowania. No ale jeżeli mam to pod palcem, no to po prostu nic nie muszę jeszcze, wiesz, dodatkowo naciskać. Więc jakby do... Rzeczywiście zmiany względem jedynki są naprawdę kosmetyczne. Ja tam w jednym z tweetów napisałem, że ta rolka właśnie kciukowa jest troszeczkę wyżej. Trudniej jest przypadkowo nacisnąć guziki zaraz pod nią, bo one są troszeczkę mniejsze. I wydaje mi się, że jest przyjemniejszy to kółeczko takiego standardowego scrolla. Ono jest jakoś w ogóle magnetycznie zrobione. I nie wiem, czy wiesz, ale akurat MX Mastery mają taki system, że kółko może działać w dwóch trybach, to znaczy może działać tak, że po prostu jest rolką, która jedzie bez żadnego zatrzymania, tak jakbyś puścił kółko i ono sobie, wiesz, toczy się, ale drugi tryb jest taki, że ona jest ze skokiem, nie? Czyli jakby tak... No to właśnie możesz między tymi dwoma trybami jednym z przycisków też przeskakiwać, ale też jest coś takiego, że jak chcesz zeskrolować na dół na jakiejś bardzo długiej stronie, no to jeżeli puścisz palcem, w sensie pociągniesz mocniej to kółko, to ono przejdzie z tego trybu skokowego na ten flow i kółko się kręci, wiesz, aż je zatrzymasz. Więc jakby, no jest tu dużo patentów, ale rzeczywiście jeżeli ktoś ma na przykład MX Master 1 i on działa do dzisiaj bez żadnego problemu, to ja nie wiem, czy jest sens przerzucać się na trójkę, chociaż jest tylko jedna rzecz, której MX Master 1 nie ma, bo poza takimi drobnymi oczywiście zmianami w trójeczce, ale jest coś, co absolutnie trójkę wyróżnia, coś, czego ja w tej chwili nie mogę za bardzo przetestować, ale no, w teorii jest to do zrobienia, czyli tak zwane flow. I Logitech jakby sam wprowadził taką funkcję, że jeżeli masz dwa komputery, na przykład, na obu masz zainstalowane właśnie to Logi Options, czyli ten jakby oprogramowanie do obsługi wszystkich bezprzewodowych urządzeń Logitecha, no to możesz to tak skonfigurować, że przechodzisz jakby myszką z jednego na drugi komputer, tak jakby one stały obok siebie. Jakby to były dwa monitory z tego samego komputera. Wiesz, o co chodzi? Że jakby nagle przerzucasz kontrolę na drugi komputer bez żadnego problemu, a oprócz tego jeszcze jest możliwość w ogóle sparowania obu urządzeń też z maksymalnie trzema urządzeniami, ale już niezależnie od tego flow. Po prostu przez Bluetootha możesz połączyć myszkę z iPadem, klawiaturę też z iPadem i naciskasz tylko guzik na jednym i drugim urządzeniu, że teraz dobra, korzystam z tego drugiego urządzenia i już. I jakby bardzo szybko się te urządzenia łączą, więc to też jest bardzo fajna opcja. Także no, nie mógłbym prosić o więcej. Bardzo miły prezencik pod choinkę. Więc jeżeli ktoś nie korzystał w ogóle z MX Mastera, to naprawdę pójść do sklepu, wziąć ją do łapy, posmyrać chociaż chwilę, żeby poczuć po prostu, jak ona jest ergonomiczna i jak się wciska te konkretne przyciski. I naprawdę, jeżeli chodzi o macOS, to ja wolę ją od oficjalnej myszki Apple'owej, od Magic Mouse'a.
Ja kiedyś korzystałem z Magic Mouse'a, ale korzystałem z trackpada. Więc to jest w ogóle...
Ja też w ogóle kiedyś się przerzuciłem na trackpada, bo po prostu jakoś tak mi to bardzo pasowało.
Ale nie jestem do końca przekonany co do tego trackpada, wiesz? W sensie ja skorzystałem z niego w pracy ostatnich chyba pół roku. Mam tego nowego, dużego. I nie do końca jestem przekonany. W sensie jakby łapię się na tym, że... Bo ja mam taki setup, że komputer jest na podstawce, a na biurku mam jakby klawiaturę, a pod nią gładzik. Wiesz, co chodzi, no nie? Tak jakby miał ten sam setup, co mam na laptopie, na tym. I łapię się na tym, że czasami zaczynam pisać, jakby biorę ręce do góry, zaczynam pisać na klawiaturze, która jest na komputerze. Wiesz, co chodzi? No i wygodniej jest czasami nawet tym... Tak, nie wiem dlaczego. Po prostu jakoś tak...
To ciekawe. No ja trackpada oddałem Arlenie, bo jakby potrzebowała jakiegoś inputu do swojego komputera, który też jest na podstawce na kurze, a nie chciała tam nic na kabelku, więc mówię, dobra, no to weź trackpad z tego dużego kompa, a my tutaj będziemy mieli na kablu myszkę taką standardową. I no prawda jest taka, że trackpad jest super do 99% rzeczy, ale jednak są momenty, w których potrzebujesz większej precyzji. Zwykle to jest, wiesz, montaż, jeżeli coś robisz na timeline, przesuwasz, wiesz, musisz uciąć plik o określone kilka pikseli, no to myszką to robi się jednak trochę dokładniej, a przez to szybciej, nie? Więc jakby tutaj... I podejrzewam, że na przykład Photoshop też przy takich bardziej precyzyjnych rzeczach typu, nie wiem, wycinanie jakiejś postaci z tła, które musisz, wiesz, no w miarę dokładnie wyrysować, no to myszka jednak będzie lepsza. No oczywiście, super profesjonaliści zrobią to w ogóle rysikiem, no bo to on jest już w ogóle najdokładniejszy, ale jednak takim złotym środkiem jest myszka. Więc ja już się do myszki przyzwyczaiłem i faktycznie i na jednym, i na drugim kompie korzystam z myszki. Natomiast to wiele lat rzeczywiście pracowałem na trackpadzie i nawet zdarzało mi się na nim montować, więc to nie mówię, że to jest niemożliwe, ale faktycznie jest trochę wygodniejsze na myszce. No niektórzy to w ogóle, wiesz, szaleją i mają oba urządzenia, nie? Jakby jako input, więc już mówię, no jest dużo możliwości. A co do samego Krafta, to jeszcze no jest za wcześnie, żeby powiedzieć coś więcej. Czuję, że przez to, że mam teraz i myszkę, i Krafta, to mam tych pokrętełek strasznie dużo, bo tak, i normalne do scrollowania na myszce, i to boczne do scrollowania na myszce, które jeszcze lepiej działa, jeżeli chodzi o scroll taki poziomy, więc w premierce po timeline'ie się dużo wygodniej porusza właśnie tym myszkowym. No i dodatkowo właśnie jeszcze to kółeczko na Krafcie, które jest tego tak dużo, że jeszcze nie ogarnąłem, jakie zastosowanie dla niego będzie najlepsze. Ale sama świadomość, że mogę tego używać, jest super. Mogę podgłaśniać na przykład, wiesz, jeżeli jestem w aplikacji, która nic nie robi z kółkiem, to on automatycznie przełącza się na robienie głośniej i ciszej w systemie. Zresztą ono jest takie, że jak go dotkniesz tylko, to on pokazuje na ekranie, jaką funkcję będzie w tej chwili zmieniał, nie? To kółeczko. Bo jakby system ten Logitech Options jest nakładką na cały system i pokazuje rzeczy, wiesz, niezależnie od aplikacji, w której jesteś, więc to jest bardzo wygodne, bo rzeczywiście jest tak, że jak przełączasz się na Safari, nie? No to wtedy dotykasz kółka i on mówi, a no to teraz z kółkiem będziesz zmieniał zakładki, nie? Bo po prostu Craft ma ileś tam różnych ustawień, które możesz ściągnąć z internetu i on po prostu sam dopasowuje te ustawienia per aplikację. No i wiesz, natomiast później jak już się zainstalujesz, to możesz je dowolnie zmodyfikować, że na przykład dobra, ja wolę w Safari, żeby on robił to, to i to, a nie to, co mi tutaj podpowiedzieliście, więc to daje tak dużo możliwości, że ja naprawdę jeszcze ani nie miałem czasu się tym zająć za bardzo, ale cieszę się, że mam tutaj nowy setup. Mam nadzieję, że go nie zaleję za szybko.
Za szybko. Ty się rozważasz to za pół roku na przykład, tak?
Nie, ale naprawdę dzięki Ewelina i dzięki Logitech, że podesłaliście mi tutaj do pary MX Master 3, bo ja teraz rzeczywiście mogę już być totalnie bezprzewodowy i to jest bardzo, bardzo przyjemne.
Totalnie
bezprzewodowy. Tak, no.
Szanuję to. Ja jakby u mnie ten setup jest bardzo mobilny i dlatego ja nie mam żadnych myszek, klawiatur tak naprawdę. W dużej mierze korzystam tylko i wyłącznie w pracy, a poza tym no to... Ja w ogóle, Wojtku, też przygotowałem sobie różne tematy. I najgorsze jest to, że w trakcie, kiedy rozmawialiśmy, to jeden z tych tematów coraz bardziej i bardziej i bardziej wyskakiwał naprzód jako rzecz, która mnie, że tak powiem, rozgoryczenie wywołuje we mnie w środku, w orzechu. Ja mam taki problem z moim komputerem, Wojtek. I teraz to będzie taki mini rant, jakby ja wiem, co już zrobię i nie mam za bardzo innej opcji. Natomiast zaczynam jakby rozważać w przyszłość kolejne kroki, no nie? Otóż ja mam taki problem, że mam dysk 512 SSD w moim MacBooku i mam zajęte przez Other 320 GB.
Other, czyli to jakby nie wiadomo, co to jest.
Tak. Tak. Sprawdziłem to Daisy Diskiem, sprawdziłem to wszystkimi komendami możliwymi, sprawdziłem to w cache'u, sprawdziłem to w Clean My Mac'u, zrobiłem w recovery jakby first aid na dysku, zrobiłem repair, tam jest chyba permissions czy coś takiego. Więc zrobiłem generalnie wszystko, co się kuźwa da zrobić, żeby to gówno, bo wiesz, że polega problem, nie mam nic na tym komputerze, no nie, w sensie, no jeśli mam 500 GB i 320 mam zajęte przez Adder, no to nie mam na tym komputerze praktycznie nic, no nie, mam parę sezonów Survivora, które jakby po prostu zajmują, nie wiem, może 12 czy 16 GB, nie? A poza tym mam rzeczy tylko do pracy i dokumenty moje i w sumie tego jest 80 GB z tego, co widzę. I teraz nie wiem, co zrobić z tym Adder, bo dysk mi po prostu, wiesz, no mam pełny, nie mogę nic zrobić. Dostaję powiadomienia, że mam za mało miejsca na dysku, a ja kuźwa na nim nic nie mam. Musiałem wyrzucić większość rzeczy, żeby po prostu dzisiaj normalnie pracować. To jakby sytuacja jest taka, że po prostu wiem, że będę musiał po prostu przeinstalować system na nowo. Nie? Po prostu to wiem, że to się będzie musiało wydarzyć. Więc jak sobie spokojnie nagramy, wyślę ci spokojnie pliki i tak dalej i sobie wtedy zrobię recovery i mówię, niech się dzieje po prostu i wiesz, przywrócę go. Mam ten plus, że jakby większość dokumentów jest w iCloudzie. Więc po prostu i jakby zrobię sobie screenshoty ewentualnie aplikacji wszystkich moich, żeby po prostu pamiętać, że wszystko co tutaj mam, po prostu muszę sobie pobrać, żeby to z tego normalnie potem korzystać, nie? Chociaż to też jest oczywiście jakby dobry moment do tego, żeby zrobić mały porządek i a może nie potrzebujesz tych wszystkich aplikacji. I teraz, więc tak jak mówię, będę musiał zresetować cały komputer, no nie? Jakby dochodzę do paru wniosków, wiem, że one będą takie jakby... Może nie tyle na siłę, co takie może bardzo powiedziałbym gwałtowne, no nie? Ale
zdenerwowany jesteś tu.
Tak, w sensie widzę, że na przykład będę musiał przeinstalować przeglądarkę, no nie? No bo będę musiał zainstalować ją nowo. No. i korzystam z Brave'a i widzę po prostu, już mnie denerwuje, już na samą myśl mnie denerwuje, bo Brave zapisuje sobie bookmarki, ale nie zapisuje wszystkich addonów, nie? I mówię, Jezus Maria, po prostu będę musiał gówno pobrać każdy jeden dodatek znowu, żeby to uruchomić, nie? Mm-hmm. Jakbym miał Chroma, z którego, jakbym korzystał z Chroma, to po prostu jakby pyk, no gotowe, tak?
Wszystkie logujesz dodatki tylko na i wszystko swoje konto i siup, tak. No.
No ale wiesz, jak bardzo nie chcesz Google'owi oddawać rzeczy, no to potem robisz takie głupoty jak ja. Potem mam problem teraz mam problem taki, że w ogóle nie widzę niczego w iCloudzie, no nie? I jakby przed nagraniem właśnie powiedziałem ci, no czekaj, wyślę ci notatkę z rzeczami i potem miałem takie, a właściwie to ja nie widzę swoich notatek, no nie? I iCloud mnie przy tym zaczyna denerwować. No w końcu teraz się odświeżyło, paręnaście razy zamknąłem, włączyłem i tak dalej się odświeżyło, więc widzę swoje notatki, ale iCloud też mnie denerwuje i zaczynam rozważać, czy nie ma jakiejś alternatywy, jakby platform agnostic, która pozwoli mi jakby robić dokładnie te same rzeczy. Co notatki nie są jedynym problemem, ponieważ chciałem właśnie wejść w dokumenty, gdzie mam moje bilety na przykład, no nie? I widzę, że nie ma tam nic. Znaczy, mój folder z dokumentami jest pusty.
Może on się, wiesz, właśnie przez ten brak dysku zaczął jakby świlować i na przykład może odpiął.
Może.
Wiesz, odpiął tego iClouda.
Nie, w sensie. Na szczęście w dokumencie, że widzę, że w cloudzie są, tak? No. Jakby mam na telefonie, widzę, że w cloudzie są. No ale sam fakt, kurwa, że takie rzeczy się dzieją, ale jest to dramat, no nie? I już po prostu rozważam, czy jakby z tej okazji, że wiesz, będę przeinstalował całe gówno i będę musiał znowu, wiesz, zainstalować wszystkie te rzeczy, zaczynam rozważać, czy nie mieć tego setupu, czy da się zrobić taki setup, który jest bardziej mobilny. Przez mobilny mam na myśli to, żeby był platform agnostic, to jest jedna rzecz. I to, żeby był jakby self-instalator, powiedziałbym. To znaczy, chciałbym jakby mieć taki set, bo w tym momencie wiem, że kiedy jak zrobię to wszystko i zainstaluję od nowa, to wiem, że jak się zaloguję do większości rzeczy, to wszystko będzie działać. Większość z tych rzeczy będzie działać. Większość, no nie? No bo tak jak mówię, do Brave'a będę musiał doinstalować wszystkie dodatki, no nie? Będę musiał, wiesz, wszystkie pluginy do maila na przykład, no nie? Nie wiem, czy się zapiszą mi ustawienia do readera z RSS-ami, więc prawdopodobnie będę musiał też to zrobić, no nie? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, Telegram jakby na szczęście to wszystko się zapisuje, i tak dalej. Więc myślę, że większość tych rzeczy jakby będzie na miejscu i nie będę miał z tym żadnego problemu. Ale są takie rzeczy, które po prostu zaczynają mnie denerwować i wiem, że dzisiaj na przykład jak powiedziałem o tym w pracy i po prostu szukałem, autentycznie szukałem pomocy na zasadzie, słuchajcie, no kuźwa, jakby jest na stanie 60 osób, to może jest ktoś, kto miał taki problem, wie go jak go rozwiązać, szczególnie, że połowa naszej firmy ma Maki, nie? Jakby nikt nie pomógł mi rozwiązać tego problemu, bo nikomu nie udało się rozwiązać tego problemu i po prostu ktoś na wtedy napisał, że jak u niego zaczęło się to powtarzać, to po prostu kupił peceta, nie? Jakby ja wiem, że to jest, powiedzmy, rozwiązanie bardzo drastyczne i może niekoniecznie najlepsze, ale jest w tym coś, nie? I właśnie nie tyle, że ja chcę zmienić komputer na peceta w tym momencie, szczególnie, że nie mogę, bo mam tego, wiesz, sketcha chociażby. Ale chciałbym, żeby mój setup był bardzo mocno platform agnostic. I chciałbym po prostu dojść do takiej sytuacji, w której na przykład jeśli ktoś da mi komputer, powiem mi tak, słuchajcie, od dzisiaj pracujemy w Figmie. Ja jestem z tym absolutnie okej. Okay. Tak serio. W sensie jestem z tym całkowicie okej, okay, bo Figma jest spoko, jest narzędziem, które może być używane produkcyjnie w mojej opinii w tym momencie. Więc nie mam żadnego zastrzeżenia. Jest parę aplikacji z Maca, których by mi brakowało. Autentycznie jest tylko ich parę w tym momencie. Rzeczywiście brakowało mi Thingsów, czyli rzeczy, której brakowałoby mi w tym momencie chyba najbardziej. I brakowałoby mi Draftsów. To są takie dwie aplikacje, z których korzystam powiedzmy codziennie. Audio Hijack, który używamy do nagrań, podejrzewam, że można by go jakoś bardzo łatwo zastąpić czymkolwiek. Na pewno są aplikacje nagrywania. Więc w najgorszym nawet wypadku, tak, autentycznie najgorszym wypadku, zawsze mogę nagrywać na iPhone'ie na Ferite. W sensie to jest jakby... podejrzewam, że nigdy nie byłoby takiej sytuacji, że ej, masz Windowsa, nie możesz robić już więcej podcastów, bo to jest jakby... Oczywiście wiadomo, że to jest na pewno żart, bo... tak dalej, ale nigdy się też nie szczególnie przyglądałem, ale to jest mówię najgorsze. Więc rozważam po prostu, żeby w tej sytuacji, w której bo z jednej strony jest tak, że kiedy masz Maca i zalogujesz się do iClouda, to większość twoich rzeczy już tam jest. Mhm. Nie? jest to bardzo wygodna sytuacja i w momencie, w którym korzystałbym 100% z Safari, no to tam wszystko mam, dodatki akurat nie, też trzeba pobierać, nie? Są notatki, z których korzystamy i jakby zalogujesz się, to powiedzmy powinny tam być, chociaż jak widać, historia dzisiaj pokazała mi, że to nie do końca tak jest. No i rozważam właśnie, zastanawiam się, co powinienem jakby wziąć pod uwagę, ażeby ten setup platform agnostic właśnie sobie zrobić. Na pewno musiałbym zmienić clouda, nie? Na pewno nie mógłby być to iCloud, bo to nie jest wtedy platform agnostic.
No i to się, wiesz, to jest problem, który rośnie i szczególnie w tym roku mam wrażenie, że on urasta coraz bardziej, bo gdybyś chciał zrezygnować z iClouda, to bardzo dużo i coraz więcej aplikacji korzysta z iClouda do jakby utrzymania danych. I nie każda ci pozwala jakby to jest inna... na zmianę, że dobra, trzymaj dwie.
Ale to jest inna sprawa, nie? W sensie to jest inna sprawa, bo to jest jakby to, że one trzymają dane na iCloudzie, powiedzmy, ja jestem z tym okej.
Okay. No ale wiesz, bardziej chodzi mi o to, że to i ona nie będzie miała.
No tak, ale chodzi mi bardziej. No tak, ale chodzi bardziej mi o pliki, no nie? W sensie, bo ja jakby przez pliki mam na myśli bilety moje na przykład, skany różne, ważne. To są rzeczy, które są dla mnie istotne, nie?
No, i teraz rozważam, w jaki sposób... Czy jakieś takie inne urządzenie, no.
No, wiesz, to nie jest głupi pomysł, no nie? W sensie...
Google Keep?
Bir...
No, ale chciałeś od Google odchodzić, nie?
Ale, znaczy, wiesz, jakby uciekaniem od Google'a i jakby ja oczywiście, jeśli mogę znaleźć alternatywę dla Google'a, to jakby jak najbardziej będę chciał to zrobić. Natomiast Keep nie pozwala na takie rzeczy, no nie? Ja teraz bardziej, uwaga, bo to bardziej rozważam, czy nie powinienem wrócić na Chroma po prostu. Gdzie po prostu wszystko mam zsynchronizowane. Jest też taka opcja w Chromie, że możesz mieć zaszyfrowane wszystko jakby hasłem dodatkowym, co jest jakąś opcją. Z drugiej strony, kurczę, Chrome nie jest najlepszym przeglądarką. W sensie tak autentycznie, wiesz, Brave jest dużo rzeczy robi lepiej, nie? Szybszy jest trochę i tak dalej. W każdym razie...
Boli. Słyszę,
mam takie poczucie... Rozmawiałem ostatnio z Grzegorzem Brożyną, bardzo serdecznie pozdrawiam człowieka, i rozmawialiśmy na temat tego, że on szukał aplikacji do notatek. I głównym, jakby miał dwa główne kryteria. Pierwsze jest takie, żeby było jak najbardziej bezpieczne i prywatne, to znaczy, żeby było szyfrowane i tak dalej. A drugie, żeby było platform agnostic, nie? I ja widzę u ludzi troszeczkę takie, w sensie u takich, mam wrażenie, bardziej świadomych użytkowników, no nie? Bo moja mama na pewno absolutnie nie myśli o tym, żeby jak przejdzie na, jak będzie miała iPhone'a, to żeby miała wszystkie te same aplikacje. Ale ja myślę o tym nawet nie tyle, żeby wiesz, że za rok chcę zmienić telefon i chcę kupić Androida albo cokolwiek, ale chciałbym nie być tak bardzo, wiesz, w jednym, że to jest tak, że no dobra, mam iPhone'a już jakby pozamiatane, nie? Ja rozumiem, że jakby jest dużo rzeczy, które są w iPhone'ie i teraz mamy dzisiaj dużo różnych tematów i jednym z nich jest też, rzeczy są takie bardzo, które pokażą, że jestem trochę już w tym systemie jakby zlokinowany, powiedzmy. Ale szukam i staram się, bo myślę, że to jest dobre nie tylko dla mnie, ale dla całego jakby środowiska technologicznego. Szukam i staram się używać, wspierać i polecać programy czy usługi, które nie zmuszają cię tylko i wyłącznie do korzystania z czegoś na jednym systemie na przykład, nie? I ja wiem, że dużo rzeczy, o których będę mówił, bo ja tu mam listę przed sobą o rzeczy, o których będę mówił, jest takimi rzeczami. W sensie jakby zespoluję, bo będziemy robić podsumowanie roku. Nie wiem, czy w tym odcinku, w sensie w tym odcinku normalnym,
w
After Darku.
Normalnym.
Tak. Albo w After Darku.
W tym normalnym.
Albo w After Darku. I po prostu After Darka puścimy dla wszystkich.
Dobrze.
I powiedziałem, patrz, jak święta.
Poszło,
jak święta. Więc to jest dla osób, które są ciekawe, jakby jak wygląda After Dark, to będziecie mieli darmowy After Dark po tym odcinku, jako taki darmowa próbka, jak dealer. Więc jedną aplikację, ulubioną aplikację w 2019 roku, nie nową, czyli tylko ulubioną moją aplikację, z której korzystałem w 2019 roku, są Things. No nie? I teraz wiem, że jestem w tym momencie locked in troszeczkę, tak? Ja mam tam tysiące rzeczy. I mógłbym przenieść się na Microsoft To Do, i mógłbym się, albo na jakąś inną aplikację. Ja wiem, że dałbym radę prawdopodobnie, nie? Ale po prostu chciałbym szukać opcji, które robią z internetu, w sensie z internetu i z technologii lepsze miejsce. Dlatego wiem, że nie powinienem korzystać na przykład z Chroma, bo Chrome nie jest dobry dla otwartego internetu, tylko jeśli już chciałbym, w ogóle z Brave'a też nie powinienem korzystać, tylko już to powinienem korzystać z Firefoxa, nie? I może to zrobię, może to jest opcja, może powinienem po prostu zainstalować Firefoxa i korzystać z Firefoxa, chociaż Brave mi płaci za to, że korzystam z przeglądarki. A płaci mi dobre pieniądze, więc wiesz, ciężko no z tego zrobić. Tak. Znaczy dobre, no, płaci mi, teraz dostałem ostatnio paręnaście funtów od nich, więc jakby to jest spoko opcja, ale może to nie jest tego warte. W każdym razie taki jestem zdenerwowany, bo będę musiał rejestrować komputer i dużo o tym mówię.
Nie, no rozumiem, znaczy...
Tak mnie to po prostu męczy, wiesz, po prostu chciałbym jak biały... przepraszam, jak człowiek normalnie po prostu, wiesz, móc nie musieć myśleć o tych wszystkich rzeczach. Nie?
Ale ja to... właśnie to jest... Jest coś takiego, że dopóki ci wszystko działa i tak jest w przypadku właśnie ekosystemu Apple, że dopóki...
No właśnie nie jest tak.
Poczekaj, daj mi dokończyć. Właśnie o to chodzi, że jeżeli wszystko działa, no to wsiąkasz w to po prostu jak w gąbeczkę, bo jest super. Niezależnie od tego, na jakim jesteś urządzeniu, wszystkie notatki są synchronizowane, logujesz się na nowym urządzeniu, dodajesz...
Bach, tutaj, gotowe, proszę, super. Witam, wszystko działa, jest. No, kierowniku.
Tylko, że problem się, wiesz, zaczyna pojawiać wtedy, jeżeli chociaż nawet najmniejsze rysy pojawiają się na tym, właśnie w tym działaniu, bo ja na przykład miałem taką akcję w poprzednim odcinku, że z iPada robiłem sobie research i dodawałem do jednej notatki linki o rzeczach, o których chciałem opowiedzieć w odcinku, nie? No i tak sobie po prostu, wiesz, share, wybieram określoną notatkę, gdzie to ma się zapisać, on później zresztą zapamiętuje, w której notatce zapisywałem linki z tej konkretnej aplikacji, więc dużo łatwiej po prostu klik, wiesz, i dodawałem to, czytałem ten tekst i wiedziałem, że chcę o tym opowiedzieć, nie? I było wszystko super. Do momentu, kiedy mieliśmy zacząć nagrywać, bo mieliśmy zacząć nagrywać, ja chcę ci wrzucić te tematy po prostu kopiując, wiesz, całą swoją notatkę do Telegrama, kopii, wklej, okazuje się, że częściowo, bo ja robiłem tak, że mam taką jedną notatkę, tematy na odcinki i ja ją edytuję po prostu za każdym razem, jak wiesz, przed nagraniem, nie? I okazało się, że wkleiły się trochę starych tematów z zeszłego tygodnia, i jeden link z nowych, nie? Ja mówię, co to się stało? Wchodzę do tej notatki, okazuje się, że ona ma jeden link się zgadza faktycznie, a w body notatki są trzy wyżej linki, które mają info, wczytuję, nie? I tak zostało do dzisiaj, bo ja dzisiaj robiłem, wiesz, edytowałem ją znowu, żeby przygotować swoje tematy na dzisiaj. Więc mówię, no to skasowałem oczywiście te linki, które się wysypały z jakiegoś powodu, a to były normalne linki do tekstów jakieś w internecie, wiesz, jakby żadna filozofia, nie jakieś wypasy. One co prawda, wiesz, teraz w notatkach się pojawiają jakieś takie większe boksy, że to nie jest jakby link tekstowy, tylko już jest taki mini podgląd tego, co tam jest. I może dlatego to się wywaliło, ja nie wiem, ale przestało działać, a powinno działać. Więc to był dla mnie taki pierwszy, wiesz, blow in the face, nie? A teraz ty masz akcję, że masz 300 giga, nagle zajmuje ci coś, co nie masz pojęcia, co to jest w systemie. I najgorsze w tym jest to, że system, który jest dla ciebie ważny, no bo codziennie z nim obcujesz, przestaje być, wiesz, bezbłędny, przestaje, nie możesz na nim polegać.
A wiesz, co jest najgorsze?
I to jest nieprzewidywalne, stary. To jest najgorsze. Właśnie...
Że ja naprawdę znam się na technologii i komputerach, nie? I jakby zrobiłem naprawdę od groma rzeczy, żeby sprawdzić, co to za gówno jest, no nie? Ale to jest, nie wiem, to po prostu system nie daje mi takiej możliwości. Najgorsze jest to, że nawet jest taka aplikacja, o której mówiłem, Daisy Disk, no. Nie? I ona pozwala zeskanować cały dysk i pokazać ci, w których miejscach jakby są bloby z plikami,
tak,
no nie?
Gdzie są największe kloce?
I teraz uwaga, blob z 300 gigabajtami danych jest poza plikami.
No to co
nie
to
możesz
jest,
z tym
no?
zrobić. Nie można z tym nic zrobić, to nie? Więc, no cóż, po prostu będę musiał, nie wiem, może przy tej okazji po prostu spędzę chwilę czasu i przeniosę na przykład wszystkie notatki do Standard Notes, wszystkie notatki gdzieś tam, zrobię coś tam, przeglądarkę zużyję, na przykład właśnie Firefoxa zainstaluję i wiesz, i olo, po prostu jedźmy z tym w ten sposób i nie będę się w ogóle zastanawiał, jak to powinno działać. Chociaż jak będę miał Firefoxa, to nie będę mógł grać na Stadii.
No nie ma idealnego rozwiązania, ale rzeczywiście, nie wiem, to są oczywiście dwa przypadki takie drobne i to są naprawdę problemy pierwszego świata.
Nie, ale... ja rozumiem, ale jest po prostu takich dużo problemów na zasadzie, że jak faktycznie mówisz, jak coś przestaje działać, to ja mam też takie wrażenie, że jakby, wiesz, to nie jest tak, że zawsze działałoby błędnie, nie, na Apple'u. Ale z drugiej strony, kurde, jak przestaje działać, to jest naprawdę męczące. I jak jeszcze 10 lat temu pamiętam, że rozmawiałem chyba z Mordinem i to w ogóle było takie jakby losowe na Twitterze, no nie? Że mówiłem, no, najwyżej kupię sobie coś tam, jakiś telefon z Androidem, zainstaluję na nim czystego Androida i będę miał, nie? I teraz jakby dla mnie to jest w ogóle szok, żebym rozważał, żeby w ogóle przeinstalować system, jakby dajcie spokój. To jest pierwsze. I wiesz, i w momencie teraz jakby, w którym jakby widzę, że coś może pójść nie tak i coś idzie nie tak, to mnie to zaczyna bardziej denerwować, no nie? I nawet... mogę coś zmienić w moim setupie po to, że na przykład, dobra, załóżmy, że komputer eksplodował, no nie? Jakby, dobra, daj mi ten komputer z Windowsem, w sensie daj mi whatever, po prostu wiesz, tam jest Figma, jeśli korzystam, na przykład to by była alternatywa, nie? Ja bym po prostu chciał tam, wiem, że muszę go skonfigurować, bo zalogować się muszę wszędzie i tak dalej, ale na zasadzie, dobra, wybuch mi MacBook, daj mi teraz tego Asusa i ja po prostu się tam zaloguję i wiesz, tam jest moja przeglądarka, coś tam, wiesz, takie rzeczy, żeby nie było sytuacji, w której a kurde, to było na Macu.
Nie, no rozumiem, oczywiście, problem jest taki, że też nie masz pewności, że Windows nie będzie ci robił takich, wiesz, niespodzianek, nie?
Nie, no jasne, ale kiedy wiesz, masz alternatywę, to ja myślę, że to jest ważne. Nie, w sensie nie jestem do końca przekonany, nie? Ale myślę, że to jest ważne na takiej zasadzie, że okej, dobra, no to wszystkie rzeczy, że... Ja mam nawet taką notatkę gdzieś, ile się załaduje, poczekaj. Mam coś takiego w ogóle, zrobiłem, to wrzuciłem kiedyś na forum, że zrobiłem sobie listę aplikacji, z których korzystam na telefonie i zrobiłem sobie alternatywy do wszystkiego. Tak samo zrobiłem sobie listę, gdzie mam wszystkie aplikacje, które korzystam na Macu.
No.
Przepraszam, i alternatywy na Windowsie. Albo w ogóle webowe. Po to, że jak przyjdzie, że tak powiem, moment, że powiem enough is enough, to po prostu to mam. No nie? Nie wiem, czy to jest ważne. Tak szczerze. Nie wiem, czy to ma sens, nie? Ale po prostu stwierdziłem, że może powinienem coś takiego mieć zrobionego. O, właśnie mam. iOS apps, Android apps, no nie? I mam screenshoty, zrobiłem sobie screenshoty z mojego iPhone'a, żeby widzieć każdy ten ekran i mam napisane kalendarz, alternatywa, mail, alternatywa, fotosy, alternatywa, One Password, Infuse, OpenVPN, Darkroom, Apollo, Reader, Drafts, tak dalej. Wszystko i alternatywy mam wypisane, jakie rzeczy mogłyby mi to zastąpić, co nie? Alternatywy do Thingsów mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, no nie? Tak samo w przypadku Maca, no nie? Zrobiłem sobie właśnie listę. I może powinienem, że tak powiem, pomyśleć o tym, że większość z tych rzeczy jest cross-platformowych, tych alternatyw. Może.
No ja na razie, wiesz, no oczywiście wkurzam.
A w ogóle ten problem pojawił się, tak jakby on się pojawił dlatego, że wiesz, pojawiło mi się oczywiście, masz za mało miejsca. Dlaczego pojawił mi się ten problem? Bo chciałem zrobić bootcamp, żeby zainstalować na moim komputerze Windowsa, bo potrzebowałem.
Może ci ten bootcamp tam namiesza, jakby... co?
Nie, nawet nie, bo on, nie, bo to było tak, że go uruchomiłem, on powiedział, że nic nawet nie zrobimy, bo nie masz 40 GB wolnego miejsca. Ja mówię, jak to?
Okej, rozumiem.
Ale jasne. Jak to? No i już rozumiem, dlaczego.
No, znaczy, wydaje mi się, że w ogóle niewykluczone, że większość problemów, które opisałeś, czyli, nie wiem, jakiś problem z synchronizacją iCloudową.
Może być z tego, że mam za mało miejsca, a z drugiej strony mam
Wojtek, ale mam w jednym problemie.
Ale Wojtek, mam 40 GB wolnego miejsca.
No, ale to może być za mało, no jak on potrzebuje, a on masz 16 GB. Nie, no ale...
Tak.
No to nie wiem. Bo gdybyś miał 8, to jeszcze bym myślał, że wiesz, zrobiłeś jakiś gruby plik wymiany,
jakby,
nie?
Wiesz, ja mam tego, jakby, co prawda 2014, ale mam najmocniejszą retinę, no nie?
No wiesz, 2014, to... nie no, śmieję się. No,
cóż, faję, MacBooki z tego roku to już na złomie dają. Ale to przy okazji, a propos bycia właśnie platform agnostic, to chciałbym tylko coś powiedzieć, coś bardzo, bardzo myślę, że miłego dla osób, które właśnie korzystają z takiej aplikacji, która jest bardzo platform agnostic. Signal, nie wiem, czy Wojtku kojarzysz taką
gdzieś
aplikację.
Mi się biło.
Signal wprowadził nową rzecz, mianowicie Make Privacy Stick, czyli stworzyli i w końcu umożliwili w aplikacji korzystanie z naklejek. I to jest chyba feature, który wbrew pozorom to jest super ważny feature dla osób, które mają korzystać z aplikacji jako komunikatora, bo jakby Signal nie jakby oczywiście jest super najbezpieczniejszą aplikacją i najbardziej prywatną aplikacją do jakby konwersowania z inną osobą, natomiast jakby są też feature'y, które sprawiają, że nie jest brany sensownie pod uwagę jako aplikacja do rozmawiania z innymi ludźmi, na przykład wśród normalców, powiedziałbym, nie? No bo WhatsApp ma naklejki, a Signal nie ma naklejków. No to jak to bez naklejków? No i oczywiście GIFy i tak dalej. To są wszystko ważne feature dla osób, które jakby korzystają z komunikatorów.
Nie, no bo
i
wiesz,
Signal wprowadził właśnie.
Musi być też cool. Wiesz, o co chodzi?
Że jakby, tak, absolutnie.
Musisz mieć fan z tego, że gadasz z ludźmi. Ja wiem, że to brzmi absurdalnie, ale jednak no, po coś, wiesz, te wszystkie komunikatory mają też dodatkowe funkcje typu, nie wiem, wysyłanie naklejek, wysyłanie krótkich materiałów wideo, które możesz, wiesz, przytrzymać tylko guzik i nagrywasz to i puszczasz ludziom, wiesz. No takie rzeczy, które ma Telegram, mają też WhatsAppy i inne te, no, ale Signal na
nie
zawsze
bez powodu.
Był troszeczkę z tyłu, nie?
Tak, oni dostali to dofinansowanie duże i trochę teraz zaczynają jakby używać tego finansowania i zaczynają trochę więcej rzeczy jakby powiedzmy robić w tę stronę, żeby nadążyć powiedzmy za innymi aplikacjami i być bardzo privacy mimo wszystko conscious, jakby co się będzie działo. I teraz Signal wprowadził właśnie naklejki, 11 minut, 11 minut po tym jak Signal wprowadził naklejki, mogliście już zainstalować sobie naklejki Jesu podcastu.
Bardzo to szanuję, naprawdę.
To były pierwsze customowe naklejki Signalu.
Takie pierwsze ever?
Tak.
Ja nie mogę, doskonałe. Ale czy oni mają jakiś taki sklepik z tymi naklejkami? Jak to wygląda? W sensie...
Na razie
czy jest
nie,
tak samo
nie,
jak
nie,
w Telegramie, to... że jakby odkrywanie tych naklejek jest właściwie taką szeptanką, czy jak ktoś użyje naklejki z
trochę,
zestawu, to...
Trochę tak, okay. Trochę tak. No oni mają w ogóle jakby, żeby jeśli zrobisz pak, to jakby wyszeruj go z hashtagiem Make Privacy Stick, ale jakby nie ma takiego czegoś, więc i najlepsze jest to w ogóle, że te naklejki są bardzo prywatne, bo na Telegramie jest tak, że ja mogę sprawdzić, ile osób korzystało z naszych naklejek. Mogę ci powiedzieć, poczekaj, gdzie tu jest, gdzie tu są naklejki, bo jest taki specjalny właśnie bot z naklejkami. Okej, mam. I teraz biorę sobie, wpisuję sobie stats i biorę get stats for a stickers, jest to stickers i teraz widzę poczekaj, choose a sticker pack. Jak to się teraz robi? Poczekaj, bo gdzieś tu się zrobiło inaczej. Pack stat, pack stats. I wtedy dobierę, że jest to stickersy i widzę tak, że nasze stickersy, Wojtku, są zainstalowane na 70 kontach. 268 razy zostały użyte. Dzisiaj, wczoraj, ani razu akurat. No i to mam takie statystyki. A w Signalu, jak je wrzucisz, to już jest done. Nic nie ma, że z tym zrobić. One nie są nawet podpisane, że są zrobione przez nas, żeby było ciekawie.
No ale ludzie skojarzą raczej te mordy.
Tak, ale wiesz, to są naklejki, tam są naklejkach są, jak chcesz, możesz sobie sprawdzić, bo widziałem, że już zainstalowałeś, tam są, jest oczywiście link do naszego forum, no bo to są te same naklejki. No ale w ciągu 11 minut zrobiliśmy naklejki do Signala. Myślę, że to jest... Zrobiłem. Znaczy, zrobiłem to też dużo powiedziane, ponieważ zrobił je tak naprawdę Antek, a ja je po prostu wrzuciłem bardzo szybko.
No tak, ale to też jest, wiesz, absolutnie. Maratończycy też wygrywają ci, co są pierwsi, nie?
Tak. Więc bardzo, bardzo mocno polecam. Jeśli ktoś korzysta z Signala, to może sobie zainstalować też naklejki i z nich korzystać. Jest bardzo dużo naklejek w ogóle już na Make Privacy Stick. Mhm. Więc jak ktoś chce, to sobie może popatrzeć i poinstalować, bo są bardzo ciekawe.
Okej.
Okay. Niektóre... A, właśnie tutaj widzę, że sticker pack created by ktoś tam. A mój sticker pack, czy jest created by ktoś tam? Signal. A, jest. Jesus sticker pack created by Jesus podcast. Okej, okay, czyli to jest okej.
Okay. A jakie ukryte, że...
Bo ja wpisałem.
Dobrze. Nie, ale to gratuluję. Naprawdę byłem w szoku, jak zobaczyłem w ogóle całą korespondencję na Twitterze i tam pisałeś, że hej, czy przypadkiem nie jesteśmy pierwsi? Oni tak, To było naprawdę mega.
Najlepsze, że ja ci wysłałem bardzo szybko tak. Na Signal, napisałem do ciebie po prostu, wysłałem ci naklejkę jest z podcastu.
W ogóle jedna z jedynych, jedna pewnie z pięciu wiadomości, które wymieniliśmy na Signalu, ale nieważne.
No, znaczy ja myślę, że ten Signal, że...
Może kiedyś?
Że ja myślę, że ten Signal jeszcze, że tak powiem, będzie miał swoje odpowiednie miejsce w naszym na przykład stapie, nie? Nie jestem do niego negatywnie nastawiony. Myślę, że jeszcze będziemy na Signalu.
Ale zapraszamy oczywiście, jeżeli macie jakieś... prototypy, rzeczy, które chcecie.
Można wyciec. Napisać do nas wtedy i.
Tak, no to można.
Tak, i można wtedy napisać do. Można napisać do nas i dostać numer telefonu, żeby do Signala, no nie? Bo tak to działa w tym momencie.
A, no.
Podobno ma być w Signalu, mają być. Nie... Ja w ogóle chciałbym, jak będzie ten feature, który zaraz powiem, to chciałbym wtedy, że grupę sobie można przeniesiemy na Signala, żeby było bardziej bezpieczne. Natomiast oni mają mieć taki feature, który będzie polegał na tym, że będzie można mieć konto bez
przypiętego numeru?
Adresu, bez przypiętego numeru, albo bez pokazywania numeru telefonu.
No tak, bo w Telegramie to możesz po prostu zmieniasz jedną funkcję po prostu w ustawieniach i ten numer jest niewidoczny. Więc to jest ten plus. Słuchaj, w ogóle dwie rzeczy się wydarzyły. Jeszcze tutaj już końcówka naszego nagrania, ale dwie rzeczy są dość istotne, wydaje mi się. To też takie tętno pulsu, powiedzmy. Jeden. Orange Flex oficjalnie jest dostępny jako eSIM na Apple Watcha. I powiem ci, że kusi. Bardzo kusi ten Orange Flex. Bardzo.
Polecam.
Ja wiem, że polecasz i zupełnie serio już, zresztą przypominam, zawsze powtarzałem w każdym odcinku, w którym mówiłem o ewentualnej zmianie operatora, zawsze mówiłem, daję Playowi do końca roku czas na wprowadzenie eSIM-a. Co później się wydarzy,
jeśli mam być szczery, no. Wojtku, i to jest 19 grudnia.
No. To ja myślę, że już mogę się zacząć zastanawiać nad zmianą, wiem.
Tak, a to wynika z tego, że nie wprowadzą raczej przed świętami na produkcję takiej, wiesz.
Nie, znaczy gdzieś tam czytałem na jakimś forum, że jakiś leak był, że może to będzie pierwszy kwartał, ale wiesz, no to jednak nie mieści się w moim tutaj, w moich ustaleniach. No i teraz wiesz, wiem, że nie będę miał w Orange Flex fakturek, a fakturki, wiadomo, no to są oczywiście nieduże kwoty, ale jednak regularne, bo to jest tam, ja teraz płacę 27 zł w Playu miesięcznie za abonament, nie? A w Orange Flex płaciłbym pewnie 30, bo jest też opcja płacenia 15, ale te 5 zł, czy tam 3 zł właściwie różnicy, to mógłbym dorzucić i miałbym zamiast 10 miałbym 30 giga internetu, nie? No to why not, nie? No i przy okazji mógłbym wreszcie odblokować nową funkcję w moim Apple Watchu. Wow. I zegarek bez konieczności łączenia go z telefonem. Co fajnie by było przetestować. Ale no, mówię, bardzo to jest kuszące, ale będę lojalny do ostatniego dnia 2019 roku. Jak się nic nie wydarzy, no to wtedy będę kombinował pewnie ze zmianą. Więc to jest jedna rzecz, która się wydarzyła. A druga jest, myślę, że ciekawa. ze względu na to, że nie wiem, czy czytałeś, czy jesteś na bieżąco, ale Apple... Kto tam jeszcze jest? Kurde, widzisz, tak się przygotowałem. Nie, ale to jest...
A wiem, Apple, coś tam, Zigbee będą robić jeden format związany
Smart Home, tak? Jeden standard dołączenia wszystkich urządzeń. Jedyna firma, która się, czy firma, organizacja, która się wyłamała z tego, to jest Z-Wave, bo oni też mieli dość dużą część rynku. I teraz tak, Apple w ogóle open source, HomeKit, accessories, coś tam, całego frameworku, więc on jest teraz open source'owy. Z-Wave też, mimo tego, że nie należy już do tej, wiesz, do rodziny, bo nie dogadali się jakoś razem, też open source'owali swoje rozwiązania, więc szczerze mówiąc, tu się bardzo dużo wydarzyło. Znaczy, to są rzeczy, które są kamieniami milowymi dla smart home, bo do dzisiaj i pewnie jeszcze przez chwilę tak będzie, ale mam nadzieję, że to zaraz zobaczymy, wiesz, owoce tej współpracy, ale do dzisiaj no jednak był taki problem, że no dobra, chcę mieć, fajne są te lampki z Ikei, nie? No to wezmę sobie te lampki z Ikei, no ale to teraz muszę mieć specjalnie bramkę tą z Ikei, no i wtedy ją ewentualnie mogę podpiąć do HomeKita, jeżeli chcę sterować, wiesz, telefonem bez konieczności instalowania aplikacji Ikeowej, nie? I żeby to jeszcze wszystko gadało ze sobą, żeby mogły być różne zależności, które budujesz w ramach HomeKita i tak dalej. No to zawsze był jakiś problem, a to trzeba było kupić coś dodatkowego. W przypadku, wiesz, tego Yeelight, który ja mam, zresztą rozmawialiśmy o tym w poprzednim After Darku, że to jest fajny prezent, no to on z kolei no, może się wpiąć do różnych rzeczy, ale żeby... Nie, to Yeelight akurat jest w miarę sensowny, to się łączy ładnie z HomeKitem, ale już Xiaomi Air, ten, Boże, ten, no to wiesz, oczyszczacz powietrza...
Air Purifier,
no. Niestety, ale on już tak łatwo się nie łączy, bo w aplikacji nie ma możliwości go wpięcia do HomeKita, chyba że się coś zmieniło, mówię na, wiesz, status na sprzed roku, powiedzmy, bo nie grzebałem w tej aplikacji od tamtego czasu, ale żeby go wpiąć, no to już wtedy trzeba postawić u siebie na serwerze, wiesz, Dockera, w tym Dockerze zainstalować Homebridge i dopiero wtedy, wiesz, to się robi straszna kombinacja. A jeżeli oni się wszyscy dogadają wreszcie i te standardy, no, powstanie jeden wspólny standard gadania ze sobą tych wszystkich urządzeń, no to będzie bardzo przyjemna sytuacja, bo będziesz mógł sobie dokupić po prostu prawdopodobnie dowolny sprzęt poza Z-Wave'owymi, te, które skorzystają z Zigbee i tak dalej, i wpiąć go do systemu, który sobie sam wybierzesz, który jest dla ciebie najwygodniejszy i nie będzie takiej sytuacji, że wiesz, wybrałem ten system i teraz muszę szukać urządzeń, które koniecznie z tym systemem gadają. Tak sobie to oczywiście wyobrażam, to jest takie, wiesz, zakładam, że ta umowa między tymi wszystkimi firmami jakby będzie miała taki właśnie finał. Bardzo mnie to cieszy, bo wtedy myślę, że smart home jakby no, będzie popularniejszą kategorią, wiesz, rzeczy, które się kupuje, no bo będzie po prostu łatwiej podejmować decyzje, nie?
No, myślę, że to jest też dobry ruch w taką stronę, żeby po prostu nie czuć się, że twoje sprzęty, właśnie tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że wiesz, sprawiają, że jesteś konkretnie zamknięty w jednym ekosystemie, nie? To też jest dobre.
Tak, bo nawet, wiesz, nawet będziesz mógł serce tego systemu jedno wyrwać, a wstawić inne. Bez problemu właściwie, nie?
Dokładnie. Dobrze, Wojtek, ja myślę, że to jest dobry moment na to, żeby zakończyć normalny odcinek i z racji tego, że ja już też to powiedziałem i myślę, że tak po prostu zrobimy w ramach, powiedzmy, prezentu świątecznego. Nasz After Dark jest dostępny dla wszystkich za darmo na normalnym feedzie. Jeśli jesteście naszymi patronami, nie musicie już słuchać tego samego odcinka na Patreonie, chociaż jeśli bardzo chcecie, oczywiście możecie. Natomiast odcinek 300,5 będzie także dostępny na naszym po prostu normalnym kanale. Także słyszymy się już za chwilę w After Darku. Tak, dziękuję ci, Wojtek. Słyszymy się już za rok. No,
dobra. That joke 100%. Koniec.
Tak, tak. Dziękuję Wojtku bardzo i do usłyszenia za tydzień i do After Darka. Siema!
Jest Was Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.